Okej, kochani, cieszę się bardzo, że mogę być tutaj, że zaprosił mnie Zbyszek. Zaprzyjaźniamy się ze Zbyszkiem. Zaprzyjaźniamy się. Kiedyś, znaczy może nie tak dawno, rozmawialiśmy ze Zbyszkiem o tym, że marzy na nam się to, że kiedy pastorzy ewangelikalnych wspólnot spotykają się razem, modlą się razem, razem rozwijają marzenia, marzą o tym rejonie, co możemy razem zrobić, razem. I powoli się to staje, powoli się to rodzi, ponieważ wierzę w to, że strzelamy do tej samej bramki. Amen? Strzelamy do tej samej bramki, więc nie powinno być w nas jakiejś rywalizacji, jakiegoś zagrożenia, ale wręcz przeciwnie, współpraca. Jeśli widzimy taką przestrzeń, że Bóg gdzieś robi coś więcej, co nam się tak wydaje, że więcej, to powinniśmy kibicować i wspierać to, a nie być jakimś zawistnym, czy po prostu coś tam mu po prostu myśleć, że coś tam kombinuje, dlatego tak mu dobrze wychodzi. Jakiś czas temu głosiłem w Słupsku na Długosza i kilka osób do mnie podeszło i powiedziało tak: Piotrek, to co dzisiaj głosiłeś, gdziekolwiek pojedziesz, to głoś to. Zacząłem się nad tym zastanawiać, rozważać, ponieważ to nie za każdym razem, kiedy głoszę, ktoś mówi, że to się zdarzyło, no, że więcej osób podeszło i mówiło: głoś to przesłanie. Więc to mnie też w jakiś sposób zainspirowało i zachęciło. Więc być może ktoś słuchał tego wcześniej. Być może tak było. Więc to będzie, to przesłanie będzie może dla ciebie jeszcze takie bardziej utwierdzające, bardziej takie wzmacniające. Ale dzisiaj będziemy mówić o tym, jak pokonać zniechęcenie. Czy kiedykolwiek byłeś chociaż raz zniechęcony, zniechęcona? Zdarzyło się? Myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu, każdy z nas chociaż raz był zniechęcony. Mówię również o młodzieży, mówię również o starszych dzieciach, że to po prostu już sięga tak w taki sposób, że przychodzi zniechęcenie. Za chwilę zajrzymy do Bożego Słowa i zobaczymy, jak zniechęcenie jest destrukcyjne, jeśli w odpowiednim momencie nie wyjdziemy ze zniechęcenia. Jeśli poddamy się zniechęceniu, to może wywołać w nas bardzo niszczące skutki. I cała ta historia, którą dzisiaj wejrzymy w tą historię, zobaczymy, że ona się tragicznie skończyła. Otwórzmy Biblię na czwartej księdze Mojżeszowej. Księga Liczb, czwarta księga Mojżeszowa, 13 rozdział. Jest to fragment, ten, kto już w jakiś sposób ileś czasu spędził z Bogiem. Jest to fragment znany, jest to fragment, który mówi o tym, że Mojżesz posyła zwiadowców, 12 zwiadowców, aby poszli zbadać ziemię. Ziemię obiecaną, ziemię, którą obiecał Bóg im dać. Mieli Bożą obietnicę i Mojżesz posyła ich i mówi: weźcie, pójdźcie tam i zobaczcie, czy rzeczywiście to jest taka ziemia, która opływa w mleko i miód. I będziemy czytać od wersetu 17. 13 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej od wersetu 17. Wyprawił ich Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich: idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny, czy słaby, czy jest nieliczny, czy liczny. I jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra, czy zła, i jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska, czy warownie. A jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę ziemię od pustyni Syn aż do Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Ciekawe nazwy. Co mieli zrobić? mieli pójść i sprawdzić. Nic więcej. Mieli tylko zbadać tą ziemię. Będziemy dalej czytać od wersetu 27. Przeskoczymy ten kilka wersetów. I opowiedzieli mu, kiedy już wrócili, tak? Opowiedzieli mu, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kanejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Mieli pójść, zbadać i nic więcej nie mówić. I to, co było po przecinku, ale to ich totalnie pogrążyło. Totalnie. Zobaczmy, że oni podważyli Bożą obietnicę. Ich zdroworozsądkowy realizm miał wpływ na cały naród. Kompletnie. Lud wpadł w panikę i zaczęli szemrać przeciwko Bogu i ze względu na ich bunt nie weszli do ziemi, która była przeznaczona dla nich. Obiecana. I zdumiewające w tym wszystkim jest to, że oni widzieli te wszystkie znaki, które były w Egipcie. Wszystkie te plagi, które dotknęły Egipt, oni byli świadkami. Oni byli świadkami przejścia przez Morze Czerwone. Przekaz biblijny mówi o tym, że oni przeszli suchą stopą. Oni to wszystko widzieli. Mało tego, oni złupili Egipt. Czytamy o tym, że Bóg przysposobił, dał przychylność Egipcjan względem Izraelitów i oni po prostu wyszli bogaci z Egiptu. Ktoś kiedyś to policzył i mówił, że to były wagony złota. Kiedyś przeglądając wiadomości, przeczytałem taki artykuł, gdzie Egipt domaga się zadośćuczynienia, zwrotu tego całego kapitału, tego całego majątku, który zabrał Izrael wychodząc z Egiptu. A Izrael odpowiedział, że to jest zapłata za 400 lat pracy. Oni wyszli bogaci, majętni, widzieli to wszystko, a jednak zdecydowali wierzyć się kilku osobom, podważając Bożą obietnicę. Na czym polegało to złotego sprawozdania? Raport szpiegów był pełen niewiary i wzbudził pośród Bożego ludu olbrzymie zniechęcenie. Olbrzymie zniechęcenie. I nieufność ludu wywołała zaś u Boga gniew. Minęło kilka tysięcy lat, a lud Boży niczego się nie nauczył. Dalej jest zniechęcenie, dalej jest frustracja. Spotykam to, dlaczego mnie to zainspirowało, żeby wejść w ten temat, żeby zgłębić ten temat, to, że wokół siebie widzę wielu sfrustrowanych chrześcijan, wielu zniechęconych, w depresji. I to mnie w jakiś sposób pchnęło, zacząłem zgłębiać ten temat, żeby to pogłębić i żeby poszukać odpowiedzi, jak sobie poradzić z tym zniechęceniem. Czemu dajemy wiarę? Czy naszym odczuciom, naszym emocjom, czy okolicznościom, które są wokół nas, czy też Bożym obietnicom? I ta historia mówi nam, że nie liczy się początek wyścigu, ale koniec. Izraelici ulegli zniechęceniu i tym samym nigdy nie ujrzeli spełnienia się Bożej obietnicy. Dzisiaj zbyt często ulegamy takiej mętnej teologii, że Bóg się jakoś zatroszczy. Bóg coś załatwi. W Wiecie, że nasza przyszłość się rozpoczęła 2000 lat temu. Bóg już coś załatwił, już coś zrobił. Dzieło krzyża jest kompletne i jest skończone. I teraz zależy to od nas, jak my to zastosujemy w naszym życiu. Jest dostępne uzdrowienie, jest dostępne zaopatrzenie, jest kompletna wolność dostępna. I to jest dla każdego z nas. To, czy my z tego skorzystamy, czy ja też nie, to zależy już od nas w tej chwili. W rzeczywistości bez wiary nie można podobać się Bogu. I gdy otrzymujemy coś od Pana, także spełnienie obietnic, On oczekuje, że będziemy mieli wiarę. Jezus oznajmił dwóm ślepym, których spotkał na swojej drodze, niechaj się stanie według wiary waszej. Wynika z tego, że w naszym życiu jest tyle Boga, na ile pozwala nam wiara nasza. I obietnice Boże przyjmujemy jedynie przez wiarę. Bóg szuka ludzi, którzy w Niego uwierzą w bezkompromisowy sposób i w Jego Słowo, którzy będą Mu wierzyć w bezkompromisowo, ze względu na okoliczności i ze względu na opinie innych ludzi. W tej historii jest dwóch ludzi, Kaleb i Jozue. I oni mówią o tym, że zwyciężymy, przemożemy. Kiedy pójdziemy, to przemożemy i zwyciężymy, bo Bóg jest z nami, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Zauważmy, że 12 osób, oni wszyscy patrzyli na to samo, a widzieli zupełnie coś innego. Dwójka z nich widzieli zupełnie coś innego. Można patrzeć na tą samą rzeczywistość, a zupełnie coś mieć zupełnie inne wnioski. Kiedyś słyszałem taką historię, dwie firmy w Stanach Zjednoczonych wysłały niezależnie swoich przedstawicieli, dwie firmy, które zajmowały się sprzedażą butów, wysłała swoich przedstawicieli do Afryki. Jeden później raportuje i mówi: bieda, tutaj nikt nie chodzi w butach, tu wszyscy chodzą na aboso, tutaj nie mamy czego szukać, to jest beznadziejny rynek, zwijamy się stąd. A inny spojrzał i zobaczył: jestem w raju, tutaj nikt nie ma butów. Otworzymy oddziały nasze, będziemy sprzedawać buty. Tu jest szansa, żeby się poszerzyć, żeby się rozwinąć, żeby móc zatrudnić więcej osób i sprzedać jak najwięcej butów. Dwoje ludzi, te same okoliczności, widzieli zupełnie coś innego. Interpretowali inaczej rzeczywistość. Dzisiaj możemy patrzeć na Kościół, możemy patrzeć na to, co nas otacza i mówić, że jest beznadziejnie, że ten świat idzie na zagładę, na zatracenie, jest coraz gorzej i można po prostu patrzeć na Kościół. Zwiedzenie, na każdym roku zwiedzenie, ci są zwiedzeni, tamci są zwiedzeni. Ja już nie wchodzę na pewne fora chrześcijańskie, bo tam jest taki bałagan, a inny może patrzeć na rzeczywistość i mówi: będziemy zakładać kościoły, będziemy zdobywać dusze dla Chrystusa. Będą szli i będą czynić Boże rzeczy. Inni będą załamani, okopią się, piątka sprawiedliwych, niezwiedzionych, reszta zwiedziona, oni nie, i będą czekać na przyjście Pana. Inni będą widzieli w tym szansę. Żyjemy w tak niezwykłych czasach. Kiedyś latanie samolotem to był luksus. Dzisiaj można, jak dobrze wygooglujemy, to możemy za 40 zł polecieć do Hiszpanii. Żyjemy w niesamowitych czasach. Piszemy coś na Facebooku, ktoś może to przeczytać na drugim końcu świata. Jest wiele szans. Ktoś będzie widział zagrożenie. Oczywiście są jakieś zagrożenia zawsze. Ale możemy w bardzo mądry sposób skorzystać z tego, co jest dzisiaj, i zdobywać ten świat dla Chrystusa. Przez całe życie mamy do czynienia z rozmaitą presją, która skłania nas, abyśmy okazali swą bierność i zrezygnowali z dalszej drogi. Zbyszku, miałeś takie momenty zwątpienia, jeśli chodzi o to miejsce? Przychodziły jakieś takie momenty? I największa bitwa na ziemi, ona nie rozegrała się na plaży w Normandii. To nie była bitwa o Anglię, bitwa pod Grunwaldem, ani bitwa pod Wiedniem. To jest bitwa, która się toczy o naszą wiarę, o nasze serca. I nie możemy jedynie zacząć wierzę, musimy również w niej żyć. Apostoł Paweł mówi, że dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Nie tylko startujemy w wierze, ale również w niej żyjemy później. Jedno z ważniejszych imion, jakie przyjmuje Duch Święty, to jest Pocieszyciel. Jedno z takich ważniejszych imion, jakie przyjmuje wróg, to jest Oskarżyciel. Pocieszyciel udziela nam zachęty, zbudowanie oskarżyciela interesuje nasze załamanie. Czytamy o tym, że diabeł przyszedł, żeby kraść, zażynać, wytracać. Jemu zależy na tym, żeby nasza wiara zbankrutowała. Jemu zależy na tym, żeby okraść nas z spokoju, z bezpieczeństwa, które mamy w Chrystusie. I to, czego między innymi używa, to używa religii. I nie mówię o takiej religijności, która jest na naszym kraju, mówię o religijności, która wkrada się do naszych kościołów. I kiedy mamy do czynienia z religią, to albo będziemy wpadać w potępienie, albo możemy wpadać w pychę. Religia niesie albo potępienie, albo pychę. Wpędza nas w potępienie, kiedy słyszymy: za mało się modlisz, za mało czytasz Pisma Świętego, za mało się starasz, za mało, powinieneś więcej robić. Ktoś takie głosy kiedyś słyszał? Ja wielokrotnie. Więc religia powoduje to, że kiedy będziemy ulegać, będziemy wchodzić w potępienie, nigdy nie zrealizujemy Bożych zamierzeń, Bożych celów dla naszego życia. Nienawidzę religii, bo krada wierzących z Bożego przeznaczenia i z Bożego powołania. A nierzadko zdarza się też, że ludzie religijni stają się przeciwnikami drogi pańskiej. Stoją w opozycji do tego, co Bóg robi. Więc diabeł stworzył te też religię jako substytut prawdziwej, bliskiej relacji z Chrystusem. Bogu zawsze zależało na relacji z człowiekiem. Amen? Zawsze tu chodziło o bliskość, nie o zbiór zasad, przykazań, ale zawsze chodziło o bliskość. Człowiek ma taką tendencję, że się dobrze czuje, kiedy ma jakieś zasady, reguły. Bogu zawsze zależało na tym, żebyśmy mieli z Nim bliską relację. Po drugie, religia też może wpędzić nas w pychę. Kiedyś byłem super modlicielem, najlepszym w kościele. Najlepszy byłem. Tak przestrzegałem Bożych zasad, Bożych przykazań. Człowiek, który się nawraca, ja tak miałem, może w twoim życiu było inaczej. Ja po roku czasu wiedziałem wszystko już, kiedy się nawróciłem. Przestrzegałem Bożego prawa, Bożych zasad, robiliśmy spotkania modlitewne, nieraz nocki zarywaliśmy, ale sam sobie dawałem mandat, żeby oskarżać innych. Sam sobie dawałem mandat, żeby potępiać, że no słuchajcie, no trzeba się modlić. No kto nie wie, że trzeba się modlić? Ktoś może się modlić pod prysznicem, w wannie, a ktoś może przyjść do kościoła i się modlić. Nie mamy prawa po prostu narzucać to, w jaki sposób mamy się modlić. Więc byłem i w miejscu potępienia, i byłem w miejscu pychy. Przechodziłem. Wierzę w to, że teraz jestem pośrodku, wypośrodkowany. I taki człowiek daje sobie właśnie prawo, żeby osądzać, żeby krytykować, żeby potępiać, bo wydaje mu się, że jest bliżej prawdy. I zamiast skupić się na Jezusie i na tym, żeby szerzyć Królestwo Boże, to staje się często łowcą zwiedzeń, jakimś samozwańczym obrońcą prawdziwej doktryny. Ja tak miałem. I pośród ludu Bożego zniechęcenie zbiera straszliwe żniwo. Dalece więcej niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Spróbujmy policzyć, ile razy Bóg mówi: nie bój się, nie lękaj się, jestem z tobą. Non-stop. I walka nie polega na wdawaniu się w pokonywanie otaczających nas przeszkód, lecz raczej na pochwyceniu obietnic Bożych. Jedyny szpital, którym leczy się zniechęcenie, to szpital Słowa Bożego, którym zarządza Duch Święty. Tylko tam możemy doświadczyć odświeżenia. Kogo Bóg użył? kogo wróg użył, żeby ten cały naród wpadł w zniechęcenie. Nie byli to poganie, nie były to demony, to byli zwyczajni ludzie. Ludzie, których wybrał sam Mojżesz. To byli ludzie, którzy mieli szacunek i którzy mieli poważanie. Oni spowodowali to, że cały ten naród wpadł w zniechęcenie. I być może spotkałeś się w swoim życiu, że to zniechęcenie przychodziło przez ludzi, którzy są obok ciebie. Ludzi, którzy są w twoim kościele. Przez współbraci, przez siostry, które są w kościele. I może tak się zdarzyć, że to zniechęcenie, kiedyś John Maxwell powiedział takie słowa: ludzie opuszczają ludzi, a nie organizację czy kościół. Ale wychodzimy z jakiegoś miejsca ze względu na kogoś, a nie ze względu na kościół. I dzisiaj jestem coraz bardziej świadomy i pewnych ludzi unikam dzisiaj. I kiedy rozmowa wchodzi w niebezpieczne miejsce, kiedy to oceniam, ja staram się w taki sposób wyjść z tej rozmowy, żeby nie obrazić mojego rozmówcy. Ale żyjemy tak długo na tym świecie, żeby wiedzieć o tym, że są ludzie, którzy niosą zniechęcenie i są ludzie, którzy niosą, podnoszą cię. Zauważmy, kiedy czytamy dalej ten tekst, zauważmy, że zniechęcenie, ono jest motorem innych reakcji. 14 rozdział. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Mieli Bożą obietnicę. Oni byli załamani, płakali. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Ten bunt, to zniechęcenie, doprowadziło do buntu. Doszło do tego, że chcieli sobie obrać innego wodza. Zawracamy. Zostawmy tego Mojżesza, najlepiej zróbmy z nim porządek, wracamy z powrotem. Sprzeniewierzyli się Bogu. To doprowadziło do buntu. To wina naszego przewódcy. Ile razy było tak, że wierzący ludzie, zamiast skupić się na Chrystusie, skupić się na obecności Bożej, skupić się na Bożych celach, zwrócili się przeciwko swojemu przewódcy i pomyśleli sobie: musimy zmienić pastora. Ile takich po prostu było rozłamów. Więc przestańmy zwalać winę za naszą niewiarę, na pastorów, na okoliczności, na nasze dzieciństwo, na to, co w tej chwili mamy. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. I wytłumaczenia dla postawy niewiary wobec Boga. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałem 4 lata. Moja mama mówi, że byłem bardzo za ojcem. Ja nie wiem w zasadzie, co to znaczy mieć ojca. Dzisiaj sam jestem ojcem i nie mam żadnego wytłumaczenia, no bo ja nie miałem ojca, no to ja nie wiem po prostu, jak się mam po prostu zająć moim dzieckiem. Mamy ojca w niebie. Mamy ojca w niebie. Mój ojciec mnie nie miział, ja miziam mojego syna. Zrobię co mogę, będę żył w taki sposób w relacji z ojcem, żeby być jak najlepszym ojcem tutaj na ziemi. I moglibyśmy mnóstwo takich mieć w sytuacji, rodzina się rozpadła i mnóstwo innych. Mamy ojca w niebie. Możemy pochwycić obietnicę Boże i pójść po prostu i zmienić w ogóle sytuację w naszym domu. żeby nie mówić o zniechęceniu zbyt długo, żebyście się nie zniechęcili, to teraz powiemy, jak pokonać zniechęcenie. Jak pokonać zniechęcenie? Psalm pierwszy. Psalm pierwszy. Psalmista mówi takie słowa. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i prawo jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Szczęśliwy ten, kto rozważa dniem i nocą, kto bierze Boże obietnice, kto bierze Boże Słowo i dniem i nocą rozważa, rozmyśla. Ten człowiek, który tak robi, będzie zawsze przez niego będzie przepływało życie. Zawsze będzie świeży, zawsze będzie zielony, zawsze będzie w nim świeżość. Zawsze czytamy o tym, że będzie wydawał owoc we właściwym czasie. To człowiek, który jest człowiekiem owocnym. Ten, który ma upodobanie w prawie Bożym, kto rozważa, rozmyśla, kto jest nasiąknięty Bożym Słowem. Ten będzie wydawał owoc. Kiedy kontynuujemy tą historię i dochodzimy do księgi Jozuego, może przeczytamy ten fragment. Księga Jozuego, rozdział 14, od wersetu 7. To jest dalej historia związana z tymi zwiadowcami i historia Kaleba. To są słowa Kaleba. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie w Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieść według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie którym Izrael wędrował po pustyni i oto teraz mam lat 85. Jeszcze jestem, dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, jaką była wtedy moja siła. Taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta, a może Pan będzie ze mną i wypędzi ich, jak powiedział Pan. Zobaczmy na Kaleba. Mija 45 lat. Młodzieniaszek, 85 lat. Ktoś ma tutaj 85 lat? Cała przyszłość przed nami jeszcze. 85 lat, młodzieniaszek, i mówi, że on ma tyle siły jak na początku, kiedy jeszcze wchodził na zwiady. Tyle samo siły ma. Wydaje się, ten tekst jest tak zapisany, że wydaje się, że w ogóle go zniechęcenie nie dotknęło. Przez 45 lat to można się zniechęcić. To można się zniechęcić. 45 lat. Kolejne 45 lat czekał i co on ma? Czego on się uchwycił? Po raz kolejny uchwycił się obietnicy Bożej. Bóg powiedział, Bóg mi to obiecał przez Mojżesza, że tam, gdzie stanęła moja stopa, tamta ziemia będzie należeć do mnie i do moich synów. Miał obietnicę, przez 45 lat stał bardzo mocno na obietnicy Bożej, na Bożym Słowie. Rozważał, rozsądzał, rozmyślał. Bóg mi dał słowo, więc Bóg jest wiarygodny i On dotrzyma obietnicy, wypełni obietnicę. Mija 45 lat, otrzymuje tą ziemię zgodnie z Bożym Słowem. Kaleb jest ciągle świeży, dynamiczny, bo skoro 85-latek mówi, że pokona olbrzymów, to albo jest szalony, albo wierzy Bogu. Niesamowita postawa, niesamowita. w moim życiu, kiedy przychodziły momenty zniechęcenia, kiedy wołałem do Boga i mówię sobie, Boże, jesteś wszechmogący, dlaczego po prostu nie zrobisz tak? Dlaczego mnie nie wybawisz z tego problemu? Czemu to trwa tak długo? Pamiętam, że miałem klucze od kościoła, od kaplicy. Chodziłem, otwierałem, byłem sam. I ja się wydzierałem. Ja nie modliłem się, to nie była komora, to było wydzieranie się. Ja się wydzierałem, ty powiedziałeś, że nigdy mnie nie opuścisz, nigdy mnie nie zostawisz. I w tym momencie zniechęcenia, pamiętam jeden taki najgorszy moment zniechęcenia, kiedy modliłem się tylko o to, żeby pójść szybko spać, żeby mi się urwał film i żebym o niczym nie myślał. Tylko najgorsze były poranki, bo to wszystko wracało. Był taki moment w moim życiu, kiedy już jako wierzący, kiedy chciałem zrezygnować ze służby, nie z Kościoła i nie z Boga, ale mi było bardzo trudno, kiedy byłem w służbie i mało tego. W naszym kościele, kiedy byłem w Czuchowie, był to taki zwyczaj, że otrzymywaliśmy kartki na urodziny z wersetem. I to, co otrzymałem, drugi list do Koryntian, rozdział 12. Rozdział 12, werset 9. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej moc okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Ja mówię sobie, niezłe pocieszenie. Mnie boli, ja chcę się pozbyć problemu, a ja słyszę, że wystarczy, że masz moją łaskę. Ja nie chcę. Ja chcę, żeby przestało mnie boleć. Ja chcę, żeby po prostu Bóg przyszedł i zrobił tak. I dziękuję dzisiaj Bogu, że nigdy, może w Twoim życiu tak było, ale nigdy, kiedy zmagałem się ze zniechęceniem, z jakimiś trudnościami, nigdy Bóg nie zrobił tak. Zawsze to było zmaganie, zawsze to była walka. I dziękuję Bogu dlatego, że zacząłem walczyć. Pojawiły się zwycięstwa. Jedno, małe, drugie, trzecie, czwarte. I wierzę w to, że Bóg chce nas prowadzić dzisiaj od zwycięstwa do zwycięstwa. Chce, żebyśmy zwyciężali. Chce, żeby w nas narodziła się natura zwycięzcy. Natura zwycięzcy. Ktoś to się poddaje, ktoś to zbyt szybko rezygnuje. Takiej postawy może nigdy nie nabyć, ale przez to, że Bóg przetrzymuje nas trochę, chociaż nam się wydaje, że On się spóźnia, ale On się nigdy nie spóźnia, może w nas się narodzić natura zwycięzcy. I wszystko się zaczęło zmieniać. I dzisiaj pamiętam, że później, po tej lekcji, którą Bóg mi pokazał, później, kiedy wyjechałem do Otucholi, żeby zakładać tam kościół, i kiedy było zniechęcenie znowu, po raz kolejny zniechęcenie, i kiedy rozmawiałem z osobą, która jest dzisiaj pastorem tam, powiedziałem Maciejowi taką rzecz. Posłuchaj, ja nie wyjadę z tego miejsca zniechęcony, poraniony, poobrażany na ludzi. Jeśli nic nie wyjdzie, ja wyjadę z tego miejsca bogatszy w doświadczenie, jak nie powinno zakładać się kościoła. Będę mądrzejszy, ale nie pozwolę sobie już na jakieś rozgoryczenie. Przez to, że Bóg mnie czegoś wcześniej nauczył. Przez to. Dlatego jestem wdzięczny Bogu, ale to jest klucz. Jeśli masz łaskę, a łaska to jest Boża zdolność w nas. Łaska, jedna z definicji łaski brzmi Boża zdolność w nas. To jest niezasłużona Boża przychylność, ale też Boża zdolność w nas. I On umieścił w nas zdolność, abyśmy pokonywali, abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy zwyciężali. Kolejna sprawa, Bóg też sprawdza nas, czy może nam ufać. Czy kiedy powierzy nam jakieś osoby, czy nie zostawimy tego i nie powiemy, ja już tego nie czuję. Ale czy wytrwamy? Ja mówię o Bożych teraz, o tym, co Bóg ma dla nas, a nie o tym, co nam się wydaje, że Bóg ma dla nas. Rozumiemy to, tak? Sprawdza, czy może nam zaufać. Więc mamy obietnice Boże. Rozważamy dniem i nocą. Druga sprawa. a jak jesteśmy w psalmach, otwórzmy psalm setny. To jest... nazwany jest psalmem dziękczynnym. Psalm setny. Wykrzykuj Panu cała ziemio, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieścią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Mamy przychodzić przed oblicze Jego z weselem. Z weselem. Z radością. Kiedy głosiłem o tym w Słupsku, bardzo często jest też tak, że jestem z moim synem, kiedy moja żona gra, jestem z moim synem w akwarium i tam mogę spoglądać na dół. To też mówiłem o tym w Słupsku, że widzę wiele smutnych twarzy, wielu smutnych ludzi, a mamy przychodzić co? Z dziękczynieniem, z uwielbieniem na ustach, z chwałą. Wejdźmy w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Rozwijam w sobie naturę, taką naturę dziękczynienia. Ja mówię do mojej żony, zobacz, jak dobrze mamy. Zobacz, jak dobrze się nam żyje. Nieraz, kiedy spacerujemy ulicami Ustki, widzimy, z kilka razy widziałam taki obraz, kiedy idzie rodzic z wózkiem, tylko że w tym wózku jest dorosłe dziecko. Jest sparaliżowane, powykręcane. Ja mówię sobie, zobacz, w jakim my jesteśmy, nasz syn jest zdrowy. Zobacz, ile to jest powodów do dziękczynienia. Jak się modlę, nieraz no to mówię, Boże, dziękuję Tobie za to, że bomby mi nie lecą na głowę, że ja nie muszę uciekać z mojego kraju. Ile dramatu jest na całym świecie, ile dramatu przeżywają ludzie, a nam jest ciepło. A nam jest ciepło. My nie musimy się gdzieś chować w jakichś jaskiniach, w jakichś po prostu gdzieś tam szczelinach, żeby nikt nas nie usłyszał. Ale możemy sobie przyjść w niedzielę rano do kaplicy, uwielbić Boga, pójść na obiad, lodówki mamy zastawione tak, żyje nam się naprawdę dobrze. Jest to powód do dziękczynienia, do uwielbienia, do chwały. Boże, dziękuję Tobie za życie, które mam. Co to są za problemy? Że mój syn miał 3 razy katar? Mamy zdrowe dziecko, mamy tyle rzeczy, za które winniśmy dziękować Bogu, więc po drugie, rozwijajmy postawę dziękczynienia. Zauważajmy takie drobne sprawy, które są w naszym życiu. Drobne, dziękujmy Bogu za wszystko. Po trzecie, nie chciałbym zniechęcić, więc będę kończył za chwilę. Po trzecie, jeszcze chwilę. Salomon mówi te takie słowa. Człowiek radosnego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Człowiek radosnego usposobienia ma ustawiczną ucztę. W przypowieści Salomona, rozdział 17, werset 22. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza kości. Wesołe serce jest najlepszym. Rozdział wcześniej, czy 2 rozdziały wcześniej, czytamy 15 rozdział, werset 13. Radosne serce rozwesela oblicze, lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. Rozwijajmy w sobie postawy dziękczynienia. Po trzecie, otocz się ludźmi wiary. Ludźmi, którzy będą Cię zachęcać i podnosić. Po trzecie, otaczamy się ludźmi wiary, przyjaciółmi, którzy zawsze mają dobre słowo dla nas, którzy zawsze są gotowi, żeby nas podnieść. Nie izolujmy się. Nie bądź osobą, która się izoluje, która ucieka, bo ja mam swoje problemy, muszę po prostu gdzieś tam odejść na ubocze. Nie izoluj się, ale bądź za swoimi przyjaciółmi. I list do Hebrajczyków mówi, są zapisane takie słowa, które są też bardzo znane. Teraz otworzymy list do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Nie opuszczając wspólnych spotkań, będąc na każdym spotkaniu, o ile to możliwe, o ile się da, więc jesteśmy połączeni, jesteśmy w Kościele, jesteśmy, apostoł Paweł mówi, że jesteśmy ciałem. Pan Jezus jest głową i On realizuje swoje zamysły tutaj na tej ziemi poprzez ciało, poprzez nas. On ma nasze ręce, nasze nogi, nasze usta, nasz wzrok i On chce zrealizować swoje cele poprzez nas. Dlatego musimy być połączeni też z innymi. Księga Kaznodziei Salomona. Jeszcze otworzymy Księgę Kaznodziei Salomona. Ten fragment jest często używany też przy kazaniach okolicznościowych, kiedy ktoś się pobiera, ale to nie tylko jest użyte w tym kontekście. Czwarty rozdział Księga Kaznodziei Salomona, wersety 9-10. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud, bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Nawet samo to, że jesteśmy dzisiaj zgromadzeni tutaj, to jest kilka stopni cieplej. Przez to, że jesteśmy razem. Razem się możemy zagrzać. Po trzecie, otocz się ludźmi wiary, którzy będą ciebie podnosić, zachęcać, inspirować. Jak poradzić sobie z zniechęceniem? Rozważamy dniem i nocą. Pismo Święte, obietnice Boże. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Wraz z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Rozważamy, rozmyślamy. Po drugie, rozwijamy w sobie postawę dziękczynienia, postawę uwielbienia. Po trzecie, otaczamy się ludźmi, którzy nas będą nosić, wspierać w trudnych momentach, którzy będą z nami płakać, którzy będą z nami świętować, cieszyć się sukcesów.